Ortodoksja.
Skończyliśmy ostatnio naszą wędrówkę po liturgii na czytaniach i na homilii, która jest ważnym elementem nabożeństwa, o której ojcowie mówili jako rzecz nieodzowna, jako takie żywe przeżycie przeczytanego fragmentu. I chodzi o to, dopełniając jeszcze dwoma zdaniami ten temat, chodzi też o to, że ta Ewangelia w ten sam sposób powinna być traktowana przez wiernych. To znaczy nie tylko odsłuchana, ale również homilia czy nasze przemyślenia po nabożeństwie dotyczące tych czytań mają świadczyć o tym, że przyjmujemy, że próbujemy odnaleźć się w tych słowach, zrozumieć, jakie one mają przełożenie na nasze życie. I to jest też ważne, żeby nie traktować tylko tego jako momentu w nabożeństwie, który przemija i zastępuje go jakiś inny moment, ale to jest ten moment, kiedy to faktycznie Bóg do nas przemawia. I to jest zgodne z tym, co mówił o nabożeństwie święty Jan Chryzostom. On powiedział następujące słowa: ty człowieku, zanim przyjdziesz do Boga i zaczniesz Mu mówić, czego chcesz, wysłuchaj, czego Bóg od ciebie chce. No, takie, i jakby to się spełnia w liturgii. Właśnie zanim petycje, prośby, dziękczynienia, my słuchamy słów Bożych, czytaj. Tak było w IV wieku. Właśnie on komentował w ten sposób nabożeństwo i tłumaczył dla wiernych, dlaczego ono jest skonstruowane w ten sposób, że na początku są czytania, później są prośby i błagania, później jest złożenie ofiary, czyli przeniesienie darów na ołtarz, tak? I później jest ta wspólnota stołu, czyli komunia, czyli Eucharystia, tak? I właśnie ten argument pada, zanim zaczniesz zadawać Bogu pytania, prośby, żądania, wysłuchaj, co Bóg ma dla ciebie do powiedzenia. I w czytaniach i w homilii zamyka się ta kwestia tego, co Bóg nam mówi, chociaż tak naprawdę w każdej modlitwie, w każdym tekście liturgicznym jest i nasza prośba, często nasze dziękczynienie, często nasze pokajanie, przeprosiny Boga, ale również jest edukacja. Zwróćcie uwagę, jak są skonstruowane na przykład modlitwy kanonu eucharystycznego, o tym będziemy jeszcze mówić. Prośba, która pada i jest skierowana do Boga, to jest ostatnie zdanie bardzo długiej modlitwy. A początek tej modlitwy to jest wychwalenie Boga za to, jaki jest. Pojawia się pytanie, czy Bóg tego nie wie, że jest wszechmocny, że stworzył świat, że stworzył człowieka, że unosi się nad wodami, że nad wszystkim panuje i tak dalej? Doskonale o tym wie. Te słowa znów, chociaż w formie modlitewnej, czyli adresowane do Boga, kiedy wypowiadane są głośno, słyszy to również wspólnota i ona również na podstawie tych słów się uczy, poznaje Słowo Boże, poznaje, czego Bóg od nas chce. Taki wyraźny charakter modlitw uwidacznia się generalnie we wszystkich modlitwach sakramentów. Jest dla przykładu sakrament małżeństwa, kiedy nowożeńcy, kiedy osoby, które mają zawrzeć związek małżeński, stojąc na środku świątyni, słyszą modlitwy czytane głośno przez duchownego. I w tych modlitwach jest na początku kilka solidnych akapitów wyjaśniających, jak na przestrzeni wieków Bóg stworzył człowieka, później stworzył, tworząc Adama, tworzy Ewę, przyłączając mu ją do pomocy. Później pokazuje, jak bardzo ceni właśnie miłość pomiędzy ludźmi, miłość braterską, ale i też miłość małżeńską. I jak wspiera małżonków, wspiera rodzenie potomstwa, wspiera ten rozwój człowieka, tak, i że jest tym dawcą sakramentalnego małżeństwa. To wszystko jest edukacja. A dopiero na koniec padają dwie prośby, więc połącz tych dwoje, którzy tutaj do środku stoją, tak? I na dobrą sprawę ci młodzi ludzie, którzy stoją w cerkwi w tym momencie, modlą się na sam koniec tej modlitwy, czyli wyrażają swoją prośbę, a większość czasu słuchają. I to są prawdy wiary, prawdy chrześcijańskie, które mają do nich przemówić. I tak jest w nabożeństwach. Czyli tak naprawdę my słuchamy Boga nie tylko w czasie czytań ewangelicznych, w czasie homilii, ale nawet słuchając modlitwy. Zwróćcie uwagę, że każda modlitwa kończy się wychwaleniem Boga. My to nazywamy doksologią, czyli tym w języku słowiańskim ten fragment nazywa się wozgłas, kiedy duchowny głośno kończy w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, tak? Tak zazwyczaj kończą się modlitwy, tak? Przywołaniem Trójcy Świętej. Ale to nie jest tylko przywołanie, to jest właśnie wychwalenie tej Trójcy Świętej. Więc w każdej modlitwie, tak jak Otczy nasz kończy się jako Twoje jest carstwo i siła i sława, albowiem Twoje jest panowanie, moc i królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, tak? To jest wysławienie Boga, ale też my rozumiemy, kim jest Bóg w tym momencie. Słuchając nawet tych wezwań i przeżywając je, zaczynamy rozumieć w sytuacji nawet zwątpienia, kiedy człowiek wątpiący, przeżywający jakieś swoje problemy, przyjdzie do świątyni na modlitwę. Może nie usłyszeć Ewangelii, może nie usłyszeć homilii, może mieć czarne myśli przez całe nabożeństwo, a gdzieś tam pod koniec słuchając sekteni i duchownego, który na koniec sekteni powie: Twoje jest moc, Twoje jest siła, Twoje jest panowanie Ojca i Syna i Świętego Ducha. Mogło, że te słowa dojdą do człowieka, który zrozumie, że tak naprawdę jego problemy przy wszechmocnym Bogu są mikre, tak? Nie wiemy, którędy Bóg jakby przemawia do każdego z nas i te ścieżki cerkiew proponuje ich wiele. Wiele jest tych ścieżek w czasie nabożeństwa. Możemy wysłuchać Boga w czasie Ewangelii, możemy wysłuchać Boga w czasie homilii, możemy wysłuchać w czasie śpiewanych psalmów wychwalających Boga, czy właśnie modlitw wygłaszanych przez diakona, prezbitera, czy czytanych innych tekstów. To jest też ważne, żebyśmy tego nie zignorowali, żeby nie było takiej polaryzacji, że to, co ważne, to, co mam wysłuchać, to jest tylko w czasie Ewangelii, a już później to już można jakby wyłączyć odbiór, tak, i swoją uwagę. Nie. Uważni i skupieni powinniśmy być w czasie całego nabożeństwa. Ta treść jest przepleciona, nie można ją tak banalnie podzielić na prośby, błagania i dziękczynienie. W każdej prośbie jest dziękczynienie, a w każdym wychwaleniu też jest prośba. Zawsze tak będzie. Nawet jeżeli porządkujemy psalmy według treści w psałterzu i tam pojawiają się takie określenia jak psalmy błagalne albo psalmy dziękczynne, to zwróćcie uwagę, że w tych słowach chociaż dominuje na przykład dziękczynienie, to pojawiają się inne nasze intencje, więc tak to jest w nabożeństwie. Po homilii rozpoczyna się seria ekteni. W naszej tradycji, tradycji słowiańskiej, tych ekteni jest kilka. Jest ektenia żarliwa, która jest bezpośrednio po homilii. Później bywa ektenia za zmarłych, później jest ektenia za katechumenów i dwie ektenie wiernych. I ten zespół, ta grupa ekteni, trwa od homilii do wielkiego wejścia. W tradycji greckiej ten element został zredukowany. W niektórych cerkwiach w ogóle żadnych ekteni nie ma, greckich, w współczesnej praktyce. W niektórych jest tylko ektenia pierwsza, żarliwa, i później od razu rozpoczyna się śpiew hymnu cherubinów. Jeszcze są gdzieś tam inne warianty dopuszczalne, ale nie mówimy o słowiańskiej tradycji. Dlaczego takie zróżnicowanie? Pojawiła się taka, to dosyć współczesna jest koncepcja tego, żeby uczestniczyć w liturgii w sposób taki uważny. Jest ona tak przebogata w treści, tak rozbudowana, niektóre elementy pojawiły się później, historycznie później, że można dokonać pewnej redukcji, pewnej redakcji tego tekstu. I ponieważ w naszych czasach nie istnieje instytucja katechumenatu, jako tych osób, które przez kilka kolejnych lat przygotowują się do chrztu, gdzie to było sformalizowane, gdzie to była taka praktycznie szkoła dla katechumenów, swoistego rodzaju, o tym też porozmawiamy nieco później, ponieważ nie ma katechumenów, więc nie ma zasadności na przykład czytania tejże ekteni. I tego typu twierdzenia doprowadziły do tego, że w latach 60., 70. XX wieku w praktyce greckiej zaczęto usuwać te ektenie z nabożeństwa. Dlaczego o tym mówię? Z perspektywy praktyki słowiańskiej jakby nie widzimy problemu, chociaż niektórzy liturgiści, duchowni, ludzie cerkwi pod wpływem praktyki greckiej próbują pewne elementy naśladować. I co może wskazywać, że za jakiś czas przed takim samym pytaniem pojawi się w praktyce słowiańskiej. Chciałbym po kolei omówić krótko te ektenie, każdą z nich, jakby sens, treść i po co one są. I wtedy to też pozwoli nam zrozumieć, czy właściwym jest jakakolwiek dyskusja na temat ich roli i miejsca w liturgii. Pierwsza ektenia, czyli ta ektenia żarliwa, to ektenia, która najrzadziej bywa dzisiaj redukowana. Niektóre wspólnoty greckie, i to chyba poza granicami Grecji, w zachodnich krajach Europy Zachodniej, w Ameryce, rezygnują z tej ektenii. Większość cerkwi lokalnych ją zachowuje. To jest ektenia, która rozpoczyna się bezpośrednio po poczytaniach i homilii, i ektenia, która nazwa żarliwa, po słowiańsku suhubaja, związana jest z tym, że w odpowiedzi na wezwania diakona wierni modlą się słowami Gospodi pomiłuj, które powtarzają trzykrotnie. Przypominam, że w ektenii modlitwą jest odpowiedź wiernych, tak? To, co mówi diakon, to są wezwania, to jest zachęta do modlitwy. Jakby cała esencja, cała ta modlitwa kryje się w tym, że wspólnota wspólnie odpowiada na te wezwania i też pokazuje, kto jest adresatem tych modlitw, tak? Panie, zmiłuj się. Do samego Boga skierowana jest ta modlitwa. Ektenia żarliwa rozpoczyna się od słów recem wsi, od wsieja duszy i od wsiego pomyślenia naszego recem. Wołajmy wszyscy z całej naszej duszy, wołajmy. Widzicie, to pierwsze wezwanie, no trudno nazwać modlitwą, to jest wezwanie skierowane do ludzi. Wołajmy, skupmy się na modlitwie. Teraz tak, wysłuchaliśmy słów Bożych i teraz skupmy się na tym, żeby wołać do Boga, wołać o określonych rzeczach. O jakich rzeczach? Tutaj jak na te pierwsze wezwanie chór, czyli cała wspólnota, odpowiada pojedynczym: Panie, zmiłuj się, Gospodzie, pomiłuj. Drugie wezwanie brzmi w następujący sposób, i to jest modlitwa akurat w tej ektenii. Gospodzie, Panie, Wszedierżycielu, Wszechmocny, Boże Ojciec nasz, Boże Ojców naszych, molim Ci się, modlimy się do Ciebie, usłyszy i pomiłuj, usłysz i zmiłuj się. Na to też odpowiedzią jest pojedynczy Gospodzie pomiłuj. Potrójne Gospodzie pomiłuj rozpoczyna się od następnego wezwania. Pomiłuj nas, Boże, po wielicy miłości Twojej, molim Ci się, usłyszy i pomiłuj. Zmiłuj się nad nami, Boże, z wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Ciebie, usłysz i zmiłuj się. Zwróć uwagę, to są wezwania, które koncentrują, pierwsze, koncentrują nas na modlitwie, wołajmy, zachęcają do tej modlitwy, a później proszą Boga, żeby tą modlitwę wysłuchał, tej modlitwy wysłuchał, żeby wysłuchał naszego głosu. W tym czasie duchowny w ciszy czyta krótką modlitwę. Gospodzie Boże nasz, przyleżne jest je molenie, przyjmij od Twoich rab. Panie Boże nasz, tę żarliwą modlitwę przyjmij od Twoich sług i pomiłuj nas po mnożeństwu miłości Twojej ja. I zmiłuj się nad nami z wielkiego miłosierdzia Twojego. I szczedroty Twoja niesposlinane, i bogactwo, dary Twoje ześlij na nas, i na wsia ludzi Twoja, i na wszystkich Twoich wiernych. Czajusz, czy ja od Ciebie bogaty ja miłości, tych, którzy oczekują od Ciebie wielkiego miłosierdzia. I po kolei, na wzór wielkiej ekteni, pojawia się tu taka konkretyzacja. O kogo, za co mamy się modlić. Modlimy się, kolejne wezwanie jest o Gospodzinie naszym, czyli za biskupa, wokół którego zbudowana jest ta lokalna wspólnota. O kraju naszym, jeszcze modlimy się o błogochronimej stronie naszej, o miejscu, w którym jakby żyjemy, tak? Później konkretyzujemy. Modlimy się o braciach naszych świeszczennicach, świeszczenomonasiach i wsiem w Chrystie bractwie naszym. Czyli modlimy się za braci naszych, kapłanów, mnichów i za całe bractwo nasze. Co to znaczy bractwo nasze? Tutaj widać echo takiego monastycznego źródła modlitw, kiedy te wspólnoty, również parafialne, były zorganizowane na wzór wspólnot monastycznych, gdzie ludzie przynależeli do wspólnoty i jakby czuli wielką więź ze swoją wspólnotą. Kiedy zauważali nieobecność swoich współbraci, którzy na przykład chorowali, czy podróżowali, czy ich nie było, i to wszystko, tą wspólnotę lokalną tak traktowano właśnie jako to bractwo określonej cerkwi. W dzisiejszych czasach łatwiej jest to zachować w diasporze, gdzie ludzie gromadzą się z różnych stron, przyjeżdżają do tego wspólnego miejsca. Trudniej to zachować w takich środowiskach, jak na przykład środowisko białostockie, gdzie jest wiele parafii, gdzie jest wiele świątyń i gdzie niektórzy uprawiają coś takiego, co żartobliwie nazywamy churching, czyli jeżdżenie od cerkwi do cerkwi. Tak? Czyli takie bycie w różnych miejscach. To sprawia, że nie czujemy przynależności do jednego konkretnego miejsca, że wszystkie świątynie są dla nas takie same, są miejscem spotkania z Bogiem, są miejscem modlitwy, ale z drugiej strony tej własnej świątyni jakby nie wyróżniamy spośród tych wszystkich świątyń. To jest pewne utrudnienie. Nie mówię, że to jest element, kryterium istotne, fundamentalne jakby w życiu człowieka wierzącego, ale to jest coś, co takie poczucie tego braterstwa, poczucie tej wspólnotowości uwidacznia się właśnie w tekstach nabożeństw, uwidacznia się w takiej praktyce liturgicznej i jest czymś, co sprawia, że nawet jeżeli chorujemy, jest nam źle, podróżujemy, coś się dzieje w naszym życiu, to jakby czujemy się cząstką wspólnoty i wiemy, że ta wspólnota za nas się modli. I nie potrzebujemy mieć jakby potwierdzenia tego na piśmie w postaci karteczki przekazanej, tak? Bo wiemy, że i tak się i duchowni, czy bracia, siostry, którzy chodzą do świątyni, za nas się modlą. To jest moim zdaniem taka rzecz, nad którą współcześnie też trzeba się troszczyć, takie mieć poczucie przynależności do jakiegoś miejsca. Poczucie przynależności związane jest z wieloma sprawami, o których na przykład apostoł Paweł mówił. To też poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i to nie tylko tą banalną, ekonomiczną sferę, o której najczęściej myślimy w takich sytuacjach, ale przede wszystkim to, że jesteśmy, będąc członkami takiej wspólnoty, mamy pewne prawa i obowiązki i konsolidujemy się razem, czyli wspieramy się. Zauważamy sąsiadów czy sąsiadki, które zmierzają do świątyń. W mniejszych wspólnotach jest to łatwiejsze. W dużych wspólnotach często czujemy się anonimowo, jesteśmy anonimowi. I tutaj te wezwanie jednak pokazuje, że tak naprawdę w jakiejś świątyni my nie jesteśmy anonimowi, my jesteśmy członkami tego bractwa. Jeżeli sami czujemy się tymi członkami, to Bóg nas też tak w ten sposób traktuje. Nawet jeżeli inni ludzie mogą mieć inny pomysł na budowę tych relacji, to jakby czytając uniwersalne treści nabożeństwa liturgicznego, możemy odnaleźć właśnie tutaj taką sferę dla siebie, do zrozumienia i do realizacji. Ja mam się przede wszystkim czuć cząstką tej wspólnoty, ja mam się czuć cząstką tego bractwa określonej parafii, czy monasteru, czy innego miejsca. I jeżeli ja się zacznę tak czuć, to w ten sam sposób wkrótce i inne osoby na moje podobieństwo będą się zachowywać. Współodpowiedzialność. Sprowadzając to do banalnych rzeczy, to też jest często nawet taka troska o to, że idąc w niedzielę rano do wspólnego celu z różnych ulic, z różnych domów, koniec końców spotykamy się z kimś na ulicy, kto też idzie do cerkwi. To jest właśnie ten członek bractwa, do którego ja przynależę. To jeżeli ja wyciągam do niego dłoń, jeżeli ja z nim rozmawiam, jeżeli ja nawiązuję z nim relacje i przyjaźń, to jest właśnie budowa tego bractwa. Od tego się zaczyna. Tak? A dalej to już jest wypadkowo różnych innych rzeczy, a przede wszystkim też tego, że w tej wspólnocie integralnym i nieodzownym elementem jest Bóg, więc to też nie tylko na ludzkich fundamentach jest zbudowane, ale to jest ten właśnie cerkiewny organizm. Często się zauważa na przykład ludzi, którzy wychodzą po nabożeństwie, rozmawiają ze sobą, podwożą ludzi potrzebujących, chorych, odwożą do domu i tak dalej. To jest właśnie budowa bractwa na takich naprawdę banalnych, prostych środkach, które jednak są niezwykle istotne. Później jest kolejne wezwanie. I zwróćmy tutaj uwagę na to, o czym ono mówi. Jeszcze modlim się o błażennych i prysnopamiętnych świętejszych patriarchów prawosławnych i создателей святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здележащих и повсюду, православных. Jeszcze modlimy się o dobrej pamięci, dobrze wspominanych, świętobliwych patriarchach prawosławnych, budowniczych i założycielach tejże świątyni i wszystkich, którzy odeszli do wieczności, ojców i braci, prawosławnych, tutaj leżących i pochowanych w różnych miejscach na świecie. W takim banalnym rozumieniu ludzie często zauważają, że po Ewangelii jest sektenia za zdrowych, za żywych, a później jest sektenia za zmarłych. A tutaj widzimy niespodziankę. Tak? W żarliwej ektenii jest modlitwa za wszystkich. I za żywych, i za umarłych. To jest wezwanie, w których modlimy się za tych ludzi, którzy już odeszli, za świętobliwych patriarchów, czyli za hierarchię cerkiewną, ale i za tych, którzy byli fundatorami tejże świątyni, którzy budowali wspólnoty, którzy żyli przed nami, organizowali to życie parafialne w jakimś określonym miejscu i za wszystkich ludzi, którzy zmarli w wierze w Chrystusa jako osoby prawosławne. Niespodzianka, prawda? A może brak naszego skupienia, czy uwagi, czy zrozumienia trudnych terminów cerkiewno-słowiańskich, to też często wynika, bo nierzadko spotykamy się z takim pytaniem, czy w czasie liturgii jakiejś świątecznej, niedzielnej i tak dalej możemy modlić się za zmarłych, za żywych, tak? A tu się okazuje, że ten element jest zawsze obecny, zawsze, na każdym nabożeństwie, tak? Po prostu o tym zaraz przy ektenii za zmarłych. Natomiast tutaj zwróćmy na to uwagę, że to jest takie ogólne, powszechne wspomnienie wszystkich tych zmarłych prawosławnych osób. Konstrukcja cerkiewno-słowiańska jest niestety niezręczna. I nawet jeżeli duchowny stara się zachować, czytać to tak, żeby było to zrozumiałe, to końcówka tego wezwania jest nieczytelna. Zwróćcie uwagę na słowa. Modlimy się o wszystkich prędzej poczywszych ojcach i braciach, za zmarłych ojców i braci. I tutaj padają słowa. Zdzie leżaszczych i powsiudu prawosławnych. W tekście jest przecinek. Zdzie leżaszczych i powsiudu. Przecinek. Prawosławnych. Szyk zdania jest niestety w cerkiewno-słowiańskim zepsuty. Modlimy się za ojców i braci prawosławnych. Tutaj leżących i w innych miejscach, i powsiudu, i wszędzie. A jeżeli słyszymy to w tej formie, to rozumiemy jako tu leżących i zawsze prawosławnych, tak? I wszędzie prawosławnych. Forma gramatyczna. Zrozummy, że tak naprawdę w tym wezwaniu chodzi o wspomnienie zmarłych prawosławnych ludzi. I to zarówno tych, którzy są pochowani w tym miejscu, jak i tych, którzy są pochowani w innych miejscach. Tak to powinno być rozumiane. Tak zresztą jest w greckiej redakcji. Później pojawia się często wezwanie, które nawet w służebnikach jest opatrzone pewną gwiazdeczką, czyli jest to wezwanie dodatkowe, gdzie jest wezwanie o prośba skierowana do Boga. Jeszcze molim się o miłości żyzni, mire zdrawi, spasienie, posieszczenie, proszczenie i ostawienie grzechów rabów Bożych. Braci świętego chrama swego. Kropka. To jest wezwanie dodatkowe. Jakby w starszych redakcjach tego tekstu nie było. Pojawia się ono znacznie później. To jest wezwanie o miłosierdzie, życie, pokój, zdrowie, zbawienie, nawiedzenie, przebaczenie i grzechów sług Bożych. Znów zwróćcie uwagę, braci świętej tej cerkwi, czy jeżeli to jest monaster, braci świętej obitieli sija, czyli braci tego monasteru. To, o czym wspomniałem wcześniej, o poczuciu tej wspólnotowości, tak? To jest to poczucie wspólnotowości. My jesteśmy właśnie członkami tej wspólnoty. My się gromadzimy i my jesteśmy. Nie chodzi o formalizm, o formalne zapisywanie się do parafii. To absolutnie jakby nie trzeba sprowadzać do administracyjnych rzeczy. Chodzi o nasze poczucie przynależności do określonego miejsca. To jest nasze miejsce. Za to miejsce ja jestem współodpowiedzialny. W tym miejscu się angażuję. W tym miejscu się modlę, to jest miejsce, z którym wiążą mnie wspomnienia moje, ważne momenty w moim życiu. To jest istotne, to jest to poczucie wspólnotowości, bractwa tego, braterstwa może nawet lepiej powiedzieć. Obecnie, szczególnie w praktyce słowiańskiej, i to nie jest dominująca praktyka, ale widoczna, w tym miejscu czytane są też imiona ludzi, którzy byli wspominani w trakcie proskomidii. Jak widzicie, jest to pewien element dodatkowy. To jest element, który się pojawił jako część jakiejś naszej modlitwy intencyjnej. Pojawia się zawsze pytanie takie, czy musimy dla Boga tak namacalnie tłumaczyć, za kogo konkretnie brzmi nasza modlitwa. To jest modlitwa wspólnoty, całego zgromadzenia, więc wydaje się, że wszyscy, którzy są zgromadzeni, każdy z nich ma swoje intencje. Przyjęto u nas, że zamiast ofiary chleba i wina, które przynosimy na proskomidię, my przynosimy nasze świece, przynosimy karteczki, na których są imiona nas i tych osób, które chcemy, żeby za nich duchowny i my również, o czym było wcześniej, żebyśmy się pomodlili na liturgii. I to jest pewne takie powtórzenie tejże samej intencji, tylko powtórzenie w trakcie ektenii. Pojawia się bardzo dużo głosów krytycznych wśród duchownych, wśród teologów, którzy mówią, że ten element, jeżeli zostanie zanadto wyartykułowany, zanadto wyolbrzymiony, może pokazywać wiernym, że to właśnie w tym momencie trwa najważniejsza ta modlitwa w intencji ich bliskich. To nieprawda. To jest element wtórny. Ta modlitwa za ludzi potrzebujących, za tych, których chcemy wspomnieć, trwa na proskomilii i drugim takim momentem będzie też moment po przemianie darów eucharystycznych, kiedy chór śpiewa dostojny jest. To są momenty, kiedy tradycja cerkiewna, starożytna tradycja cerkiewna wskazywała, że wtedy należy modlić się za zmarłych, za żywych, kiedy wspominać ich imiona, czytać dyptychy, czyli spisy tych imion. Natomiast tutaj jest to taki element, który się pojawił później. Czy on jest zbędny? Nie, ale trzeba rozumieć jego rolę i znaczenie. To jest modlitwa wspólnoty, to jest modlitwa żarliwa, jeżeli ktoś przychodzi w intencji, aby pomodlić się za swoich bliskich, chorujących, podróżujących, tych, którzy coś tam przeżywają, to naturalnym jest, że ta jego modlitwa jest żarliwa, więc jakby pasuje do tego miejsca. Natomiast my cały czas powinniśmy zrozumieć, że liturgia jest taką ofiarą uniwersalną za wszystkich nas, za całą wspólnotę. I żadne zaklinania, żadne przekonywania, że imię, które wspomniane będzie 10 razy, uzyska u Boga większą przychylność niż imię człowieka, o którym pamięta tylko jedna osoba stojąca z tyłu w cerkwi i modląca się w tym momencie, to absolutnie jest niewłaściwe podejście. Tak? My w tym momencie sami też możemy modlić się za tych naszych bliskich, za tych naszych potrzebujących, którzy o to prosili, czy o których my wiemy, że powinniśmy się za nich modlić. To jest czas właśnie naszej żarliwej modlitwy. Natomiast rzecz nie kryje się w tym, że duchowny musi wspomnieć imiona tych wszystkich osób, które są zgromadzeni, bo dojdziemy w tym momencie do jakiejś aberracji i przewartościowania nabożeństwa, które zamiast koncentrować się na Bogu, zaczyna przypominać wyliczankę. Więc każdego z nas obowiązuje w tym momencie czytanie, wspominanie swoich bliskich, skupienie się takie modlitewne na tych osobach, które prosiły nas o modlitwę, przypomnienie sobie o tych osobach. I to jest właściwy moment. Natomiast dobrym podejściem jest to w praktyce liturgicznej, że ewentualne w niektórych cerkwiach występujące czytanie w tych momencie konkretnych imion zapisanych na karteczkach jest dokonywane też w ciszy, tak żeby pozwolić i innym ludziom w cerkwi, którzy uczestniczą w nabożeństwie, też w tym momencie wspominać swoich bliskich. I jakby spotkałem się kilkukrotnie z takim pytaniem ludzi, którzy prosili o modlitwę za swoich bliskich, a dlaczego imię ich tam wujka czy cioci nie było słyszane, bo te imię nie jest po to podawane w czasie liturgii, żeby było słyszane, to nie jest manifestacja. I najważniejsze, żeby intencję tą, którą przynieśli wierni, przedłożyć Bogu na proskomilii i jeżeli jest to praktykowane na ekteni, również w trakcie ekteni. Natomiast niekoniecznie musi być to głośno i wyraźnie w słuch. Zwróćcie uwagę, że często totalnie nie zwracamy uwagi na to, że niektóre modlitwy są czytane po cichu, ale jeżeli wujka czy cioci imienia duchowny nie przeczyta na głos, to już mamy jakieś tam w tym momencie uzasadnione obiekcje. To jest przewartościowanie, to jest skupianie się naprawdę na rzeczach drugorzędnych. A tak naprawdę modlitwa proskomilii, wróćmy jeszcze raz do tego, modlitwa proskomilii, czyli przygotowanie darów eucharystycznych, to jest modlitwa za tych ludzi, którzy przynoszą te dary. I Bóg widzi, kto ten dar przynosi. I Bóg widzi, z jakimi intencjami. Przynosząc dar, my zapisujemy swoje imiona na kartkach, zapisujemy również imiona naszych najbliższych, ale tutaj pamiętajmy o takim elemencie jak intencja. Intencja właśnie tych osób, które nie są z nami w świątyni, a których imiona są zapisane. Jeżeli one potrzebują pomocy, proszą o tą pomoc, same starają się znaleźć u Boga odpowiedź na swoje problemy, czy je rozwiązać, my niejako wspieramy, solidaryzujemy się z nimi. Często jednak pojawiają się tam osoby, za których my się chcemy modlić, a które w żaden sposób same nie dążą do Boga. I tu jest zasadnicze pytanie, czy oczywiście ta modlitwa jest potrzebna, jest ważna, ale czy jakby bez zaangażowania takiej osoby Bóg nikogo nie zbawia na siłę? Musimy to zrozumieć, że jeżeli widzimy naszych bliskich, którzy są dalecy od wiary, dalecy od Boga, to zapisanie ich na karteczce nie powinno uspokoić naszego sumienia. Jakby to nie rozwiązuje problemu. My prosimy Boga o to, żeby się wstawił za nimi, żeby pomógł im, żeby ukierunkował ich jakoś, ale, że tak powiem, sprowadzając to wszystko do takiej biblijnej przypowieści, Bóg mówi do nas, że ja ich prowadzę, ale ty jesteś moim narzędziem, które chcą wykorzystać, że skoro ty wierzysz, ty chodzisz, ty się modlisz, to pokaż to dla swoich bliskich tak, żeby ich zainspirować do tego. W jakiś sposób też zaangażuj się w to, bądź aktywny, nie ogranicz się tylko do tego zapisywania, suchego zapisywania imion. To rzecz, o której chyba powinniśmy pamiętać w tym momencie. I jeszcze jedna rzecz, to stara praktyka, która po kanonie eucharystycznym, kiedy chleb i wino zostały przemienione, przyjęte przez Boga i przemienione w ciało i krew Chrystusa, kiedy chór śpiewa pieśń poświęconą Bogu Rodzicy, dostojny jest jako woistinu, diakon zazwyczaj okadza dary, cały ołtarz i prezbiterium. I wtedy w księdze liturgicznej jest napisane, że to jest taki podniosły moment, taki dziękczynny moment, kiedy ta Eucharystia właśnie dokonuje się. I wtedy jest zapisane i pominajet diakon jeliżdy choszczyt. Wspomina diakon tych, których pragnie, tych, których chce. I tak naprawdę to jest wskazówka skierowana i do diakona, i do prezbitera, czy do wszystkich duchownych sprawujących liturgię. W tym momencie duchowni powinni wspominać te osoby, które prosiły o modlitwę, właśnie które są zapisane na karteczkach. Tak? Święty Bazylii Wielki o tym mówi w modlitwie, którą czytamy na liturgii Bazylego Wielkiego. Mówi w ten sposób, to są słowa duchownego skierowane do Boga, modlitwa intencyjna. Wspomnij, Panie Boże, wszystkich tych, których imiona wspomnieliśmy, a jeśli o kimś zapomnieliśmy z naszej niezdarności, zapomnienia, bądź z wielości imion, sam ich wspomnij, Panie, znając każdego z imienia, znając każdego potrzeby i każdego problemu, sam ich wspomnij, Panie. To w trakcie postnych liturgii Bazylego Wielkiego czytana jest modlitwa w kanonie eucharystycznym. Bardzo piękna modlitwa, jakby taka żywa reakcja na potrzeby ludzkie, ale i też na słabości ludzkie. Na to, co czasami, czego czasami my nie jesteśmy w stanie zrozumieć przy wielu setkach, a nawet tysiącach wiernych, którzy się gromadzą na liturgii. Że ta modlitwa koncentruje się, to jest modlitwą całą naszej wspólnoty. I w takiej sytuacji, w sytuacji na przykład wielkich ławr, w których sprawowana jest świąteczna liturgia, te imiona są czytane na proskomidii bardzo wnikliwie. Duchowni rozpoczynają proskomidię na przykład wieczorem dnia poprzedzającego liturgię i wspomnienia tych imion z wyjęciem cząsteczek trwają na przykład przez całą noc. A w trakcie liturgii pada już wtedy właśnie takie stwierdzenie: sami wspomnij Panie, znając ich imiona, znając ich potrzeby, znając ich jakby sytuację i ich nastawienie. To jest niezwykle, niezwykle głębokie. Odrzuca nas od takiego faryzeizmu, od takiego, jak to Słowianie mówią, bukwojectwa, a bardziej chodzi o nastawienie. My jesteśmy cząstką tego bractwa. Za nas wszystkich przynoszona jest ta modlitwa. Tak? I o ile w trakcie proskomidii jestem za tym, żeby niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, sprawować tą proskomidię bardzo dokładnie i bardzo jakby skupiać się właśnie na tym, żeby też wspomnieć dla Boga wszystkich tych, którzy zostali zapisani na kartkach, to później uważam, że liturgia jako wspólne nabożeństwo nie powinno zostać zdominowane przez wspomnienia imion tylko i wyłącznie. Że to jest w tym momencie drugorzędne. Ważne jest, żebyśmy my w trakcie ekteni na przykład żarliwej, o której tutaj mówimy, żebyśmy się też skupili na tych naszych intencjach, z którymi przyszliśmy. Skoro wcześniej mieliśmy słuchać Boga, to jest to właśnie ten pierwszy moment, kiedy my powinniśmy tego Boga prosić. I mamy o co prosić, przecież wiemy, przychodząc do świątyni, że te nasze intencje, nasze potrzeby są ważne. I kiedy dochodzi w ekteni moment, jeszcze molim się o miłości, żyzni, kiedy duchowny właśnie sam zaczyna przypominać o tych wszystkich osobach, które jego prosiły o modlitwę, my wspomnijmy również i tych, którzy nas prosili o modlitwę albo za których my chcemy się modlić. Ostatnie wezwanie. Po tym jeszcze molim się o płodonosiaszczych i dobrodziejuszczych w oświatym i wszechczesnym chramie się, trużdajuszczych się, pojuszczych i predstojaszczych ludziach, ożydajszych od Ciebie wielkiej i bogatej miłości. A tu jakby diakon przypomina nas o tym, że to my stworzymy to bractwo. Jeszcze raz przypomina o tym bractwie, o tej wspólnocie. I zwraca uwagę, że w tej wspólnocie są osoby, które robią więcej. I dla których też powinniśmy być wdzięczni i umieć za nich się pomodlić w szczególny sposób. Kto to jest? Jeszcze molim się o płodonosiaszczych, przynoszących dary, przynoszących owoce, tak? I dobrodziejuszczych, czyniących dobro. W oświatym i wszechczesnym chramie się. Co znaczy przynoszących owoce i czyniących dobro? Tych wszystkich, którzy troszczą się o świątynię, którzy ją utrzymują, sprzątają, zamykają, otwierają, zapalają świece. Za te osoby, często dla nas anonimowe, tu jest odrębne wezwanie, tak, żebyśmy o nich też pamiętali, że oni też są cząstką naszej wspólnoty, że ktoś bierze na siebie, na swoje barki rzeczy, na które inna osoba może nie zwracać uwagi, tak? Że dziękujemy, że są takie osoby i to jest też niezwykle cenne. Jakby to też pokazuje, że to bractwo są osoby, które angażują się w różnym stopniu. Jedna osoba, mijając swoją cerkiew parafialną, uczyni znak krzyża, drugi podniesie papierek, który leży na placu cerkiewnym, a trzeci przyjdzie i spyta się duchownych, co możemy wspólnie zrobić, jak możemy pomóc. Tak? Są różne momenty zaangażowania i tutaj każdy z nich jest wspomniany jako ten, który czyni dobro, przynosi dobre owoce. I co dalej? Trudzących się. To tak brzmi jako człowiek, który się trudzi. Nie. To jest określona grupa ludzi. To są współcześnie, my tak brzydko mówimy na nich, stróż, starosta, jakiś tam opiekun, popieczyciel i tak dalej. Kiedyś to były oddzielne funkcje. Był klucznik, który odpowiadał za klucze do świątyni, tak? Był ryzniczny, który odpowiadał za szaty liturgiczne, tak? Część z nich to były osoby duchowne, część to były osoby świeckie, tak? I za nich wszystkich tutaj jest oddzielne wezwanie tych trudzących się. Tych, którzy budują świątynię współcześnie, możemy to rozszerzyć. Tych, którzy są zaangażowani w radę parafialną, czy w jakieś grupy wsparcia, którzy organizują, nie wiem, zbiórkę, a właśnie, diakonię parafialną, tak? Czyli te instytucje charytatywne, instytucje wsparcia. To też pokazuje, jakby rozszerza to, że tak na dobrą sprawę w parafie, wspólnota parafialna, bractwo, no to nie tylko wspólna modlitwa, to też jakby inne formy zaangażowania. I tych form zaangażowania, co ciekawe, w prawosławiu nie powinniśmy, wzorując się na zachodnioeuropejskich kościołach protestanckich, liczyć na to, że zajmie się tym duchowny, że on będzie takim animatorem, który powie, no słuchajcie, może warto zająć się ubogimi, a może warto zająć się dziećmi, a może warto coś tam zrobić. Na Zachodzie to funkcjonuje. To oczywiście ważne, żeby gdzieś był taki głos ludzi, którzy widzą i jeżeli widzą, to zwracają na to uwagę, ale to wcale nie musi być duchowne. My nie jesteśmy jako wspólnota, nie jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. My jesteśmy, powinniśmy być zaangażowani. I świętej pamięci arcybiskup Jeremiasz mówił o tym w piękny sposób, że jakby spektrum życia parafialnego jest tak szerokie, że jeżeli ktoś się zaangażuje tylko w jedną ścieżkę, naturalnie nie ma już wystarczająco siły, żeby angażować się w inne w ten sam sposób. Jeżeli duchowny stanie się animatorem społeczności, to najczęściej niesie to negatywne konsekwencje w życiu liturgicznym. Bo jeżeli się poświęci diakonii, jeżeli się poświęci organizacji zbiórek, jeżeli się poświęci budowie, jeżeli się poświęci jakimś tam odwiedzinom określonych grup, chorych, dzieci, biednych i tak dalej, to koniec końców przestanie być tym, kim był na pierwszym miejscu, czyli tym, który wspólnie ze wszystkimi się modli. Tak? Trzeba we współczesnym świecie wykorzystać wszystkie możliwości. Dlatego już wcześniej cerkiew wprowadziła właśnie taki odrębny stan osób trudzących się. Można powiedzieć, to są te osoby, które wspierają duchownych w różnych aspektach życia. Nie tylko w liturgicznych, ale właśnie w tych charytatywnych, w jakichś edukacyjnych, w innych rzeczach. Jakby to coś naturalnego. Wspólnie tworzą całość, tą wspólnotę, która troszczy się o różne aspekty życia, ale często jednoosobowe spełnienie tych wszystkich wymagań jest chyba nierealne i chyba jesteśmy tego też świadomi. Więc za tych trudzących się też tutaj cerkiew mówi, w trakcie liturgii warto się pomodlić. I jeszcze o kim tam jest? Pojuszczych, no to jeszcze o śpiewających. Ważna funkcja. Osoby, które pomagają w czasie nabożeństwa i zwróćcie uwagę, dla nich też, chociaż przynależą do wspólnoty, no też szczególne podziękowania i szczególna modlitwa, albowiem, no tak jak jest to powiedziane, że te osoby też pomagają, wspierają modlitwę pozostałych osób, które są w świątyni. I predstojaszczych ludzi. I ludzi, którzy predstojaszczych, tutaj obecnych ludzi, za nich się szczególnie modlimy. Jest cała wspólnota, jest całe bractwo. Ale spośród tego bractwa akurat nie wszyscy czują się zobligowani, żeby być na nabożeństwie. Więc my też jakby rozumiemy, że ci, którzy są obecni, są szczególnie ważni dla nas i za nich, za ich zaangażowanie, za ich obecność też trzeba Bogu podziękować i jakby prosić Boga o wsparcie. Zwróćcie uwagę, to jest taka selekcja osób, które w tej wspólnocie są zaangażowane, jakby też nam pokazuje takie spektrum miejsc, w które można wejść, tak? Można być tym trudzącym się, można być pojuszczym. Można być tym, który pomaga, można być tym, który innych zauważa. To są wszystko te opcje, które jakby dla tego bractwa, dla wspólnoty się otwierają. I ektenia kończy się aklamacją duchownego, jako miłościwy człowieku lubię Bóg jest i Ciebie sławę słuchaj. Albowiem miłosiernym jesteś miłującym człowieka Bogiem i Tobie chwałę oddajemy. Zwróćcie uwagę, i Tobie chwałę oddajemy. I znów wychwalamy Boga. Tak naprawdę każde nasze prośby kończą się wychwalaniem Boga. w praktyce słowiańskiej po tej ektenii często w niedzielę i święta słyszymy wezwanie diakona do modlitwy. Gospodu pomolimy się, a później modlitwę za cerkiew. Krótką modlitwę w latach 30. Sobór Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej wprowadził tą modlitwę do liturgii. To jest modlitwa za cerkiew prześladowaną, za cerkiew, która, o której prosimy Boga, żeby ją zachował i chronił. To w szczególnych latach było wprowadzone, prawda? W okresie burzenia świątyń prawosławnych, prześladowania społeczności prawosławnej na naszych terenach. I w rozmaitych cerkwiach lokalnych właśnie po ektenii żarliwej pojawiają się szczególne, tymczasowe modlitwy. W przypadku suszy, potopów, trzęsień ziemi, właśnie w tym miejscu duchowny może ma prawo, jakby liturgiczne zasady pozwalają mu dodać specjalne prośby o to, żeby w tych konkretnych potrzebach, które się akurat zwaliły na wspólnotę, tak, żeby można było poczuć się, że o to też się modlimy, że to jest też część, no to jest integralna część naszego życia. Problemy, z którymi się zmierzamy, tak, wojny, głód, jakieś inne rzeczy, tu jest właśnie na to miejsce. Zrozumcie, że to jest jakby przedłużenie ektenii żarliwej. To jest czas, kiedy jakby cała wspólnota kierowana właśnie wezwaniami diakona modli się o określone rzeczy. I tutaj jest ta modlitwa w naszej praktyce cerkiewnej. Widzimy, jak iluzoryczną, często taką delikatną rzeczą jest spokój i pokój. I nawet w okresie pokoju modlimy się, żeby tego pokoju nie zabrakło. Więc jest to też ważne, takie z jednej strony uwrażliwienie nas wszystkich na to, że tak naprawdę cerkiew funkcjonowała w różnych epokach. W epokach spokoju, ale i w epokach prześladowań. I to, że jest na przykład teraz sytuacja naszej lokalnej cerkwi dobra, to też nie jest jakby argumentem za tym, że zawsze tak będzie. I my jako chrześcijanie rozumiemy, że ten spokój jest też pewnym darem od Boga, może dla nas słabych, może dla nas, którzy żyją jakby przytłoczeni własnymi problemami i w cerkwi szukamy pewnej pomocy i przy słabej wierze moglibyśmy nie przeżyć jakichś kryzysów wiary, więc jest ten czas spokoju, Bóg chroni nas przed złem i za to powinniśmy, jeżeli jest czas pokoju, dziękować Bogu, jeżeli jest czas niepokoju, niespokojny, modlić się o to, żeby Bóg nas od tego uchronił. To jest ten czas na tą modlitwę. Później to jakby kończy się ektenia żarliwa i połączona często z modlitwą za cerkiew. Następuje następna ektenia, to jest ektenia za zmarłych. Ona jest, pojawia się sporadycznie w służebnikach. W niektórych jest, w niektórych nie ma. Grecka praktyka rzadko kiedy w ogóle akceptuje tą ektenię jako no, pewien taki plagializm, jako powtórną rzecz, która już została wcześniej w jednym wezwaniu zamknięta. Tak? Natomiast praktyka słowiańska przyjęła to niejako z nabożeństw pogrzebowych, z nabożeństw za dusze zmarłych, poświęcone zmarłym. I jeszcze raz wspomina, poświęca jakby czas na nasze intencje za zmarłych. Można to zrozumieć jako, podobnie jak w ektenii żarliwej, jako czas również naszej modlitwy, za tych, o których pamiętamy, którzy odeszli. Trzeba zrozumieć, że w przypadku niedzieli, świąt, ta ektenia jest niewskazana. Wielu liturgistów mówi o tym, że w takie dni, nawet w tradycji słowiańskiej, która tą ektenię jakby zaakceptowała i przyjęła z panichid, nawet w tej tradycji słowiańskiej w wielkie święta i w dni niedzielne tajemnie niepotrzebnie dekoncentruje nas na zasadniczym temacie, że tak naprawdę niedziela i święto to jest wychwalenie Boga. To jest przede wszystkim nasz główny temat. Poza tym, no, argumentacja, że się nie modli w niedzielę i na przykład Paschę, czy inne święta ze zmarłych, jest też naiwna, bo jakby koncentruje się tylko na tym, co słyszymy. Tak na dobrą sprawę zawsze, na każdej liturgii, na proskomieni modlimy się za zmarłych i za żywych. Na każdej liturgii modlimy się na ekteni żarliwej za zmarłych przodków naszych. Chodzi może o to, żeby zanadto nie akcentować tych imion, które są wspomniane, a żeby ten dzień miał ten wymiar świąteczny i skoncentrowany na Chrystusie. Więc to też powinniśmy zrozumieć, jeżeli czasami uczestniczymy w nabożeństwach, w których nie słyszymy ekteni za zmarłych. To nie znaczy, że Cerkiew nie modli się w tym momencie za zmarłych. To znaczy, że ten dzień jest poświęcony czemuś innemu, tak na dobrą sprawę. I nasza koncentracja tylko i wyłącznie na wspomnieniu zmarłych jest nieadekwatna. Powinniśmy modlić się za wszystkich, i za żywych, i za tych, którzy od nas odeszli, ale przede wszystkim powinniśmy się skoncentrować na naszych relacjach z Bogiem. Często jest tak, jak w historii ewangelicznej Jezusa, który przyszedł do sióstr Łazarza, do Marty i Marii, gdzie za bardzo koncentrujemy się na rzeczach drugorzędnych. A to, co najważniejsze, gdzieś tam zostawiamy z boku. Krzątamy się, pomagamy swoim przyjaciołom, naszym bliskim, którzy odeszli. Modlimy się za członków naszych rodzin. A sami naszej relacji z Bogiem nie budujemy. To jest to niebezpieczeństwo, które chyba akcentują ci duchowni, ci liturgiści, którzy mówią, że nie powinno być tego przeakcentowania. Na dobrą sprawę, jeżeli rozumiemy to, to i na święto paschalne, jeżeli duchowny w czasie proskomilii wspomina zmarłych i to jeżeli wypowie ich imię na Paschę, to też grzechu nie będzie, tak? Tylko to jakby nie jest ten moment. My, mając zmartwychwstałego Chrystusa, tak, na którego czekaliśmy, który ma nas napełnić wiarą, żebyśmy przemienili się, swoje życie i doszli do zbawienia, to tak jakbyśmy się na chwilę od Niego plecami odwrócili i zajęli się swoimi własnymi sprawami. To nie jest czas, nie jest miejsce. Jakby w takim kontekście trzeba rozumieć ewentualne dyskusje na temat obecności bądź nieobecności ekteni za zmarłych. Tak? To nie jest w ogóle kwestia tego, czy Cerkiew modli się, czy nie modli się. Modli się i to zawsze. To trzeba zrozumieć. Zresztą na ekteni tej żarliwej, wcześniejszej pada już wezwanie za duszę zmarłych. My jesteśmy często jak Mojżesz. Mojżesz, który wyszedł z niewoli egipskiej ze swoim narodem i który wędrował przez pustynię i który cierpiał razem ze swoim narodem głód i pragnienie i który słyszał bunt swoich braci, którzy mówią, lepiej nam było w niewoli egipskiej, wracajmy do Faraona, po co nas wyprowadziłeś, Mojżeszu? I który modlił się do Boga i usłyszał głos, stuknij w kamień i będzie woda. No a Mojżesz stuknął 3 razy. Tak, i dlatego Bóg mówi, wystarczyło raz. Tak, i my tak samo składamy nasze intencje Bogu. Nie myślmy, że jeżeli będziemy nachodzić Go, to nas wysłucha. Jedno od serca wezwanie sprawia, że Bóg nas wysłucha. Nie musimy mieć tutaj potwierdzenia na piśmie dokonanego obrzędu. Ważne jest to, co jest w naszym sercu, to, co się odbywa między nami a Bogiem we wspólnocie wiary i w trakcie skupienia modlitewnego. To jest ważne. Więc jeżeli brzmi ektenia ze zmarłych, wspominajmy naszych bliskich. Jeżeli nie, wspominajmy ich przychodząc do świątyni, kiedy duchowny sprawuje proskomilię. To też jest ważny moment. Ektenia ze zmarłych. Nie zawsze jest obecna. W praktyce słowiańskiej jest wskazanie, że nie powinna być czytana w trakcie niedziel i świąt wielkich. Najczęściej 12 wielkich świąt i święta Paschy Chrystusowej. Tego powinniśmy być świadomi. Czasami bywa inaczej. to też jest odpowiedź jakby na potrzeby wiernych w konkretnych parafiach. Też powinniśmy to zrozumieć, to zróżnicowanie. Zasada jest jedna. W niedzielę i w święta 12 wielkich świąt nie powinno być tej ekteni. Po ekteni za zmarłych duchowny czyta ektenię za katechumenów. Na niej chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo to jest ektenia za tych ludzi. Właśnie, kim są katechumeni? Ludzie, którzy się przygotowują do chrztu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wprowadzono cały instytut katechumenatu. Na czym on się opierał? Opierał się na tym, że ludziom apostołowie, a później ich uczniowie głosili naukę o Chrystusie. I katechumeni to ci ludzie, którzy słuchali tej nauki o Chrystusie, którzy poznawali chrześcijaństwo, chcieli stać się chrześcijanami. Katechumenat to czas nauki, czas takiego wzrastania. Żeby stać się chrześcijaninem, nie wystarczyło samej deklaracji, że ja chcę, ja wierzę. Wspólnota wiary w pierwszych wiekach, w pierwszym wieku naszej ery, w drugim wieku naszej ery, często widzimy takie świadectwa, gdzie apostołowie głoszą naukę o słowa o Chrystusie, Ewangelię głoszą. I kiedy człowiek, który słucha tego, mówi, tak, ja wierzę, i apostoł od razu go jakby chrzci. To taka praktyka, którą widzimy z listów apostolskich, z dziejów apostolskich. Tak? Później następuje ten okres prześladowania cerkwi, gdzie te nauczanie o Chrystusie jakby rozbija się na to, co publicznie chrześcijanie głosili, czyli taką chrystianizację, tego, wyjaśnianie tego, czego nauczał Chrystus, ale bez ukazywania ludziom Eucharystii. Eucharystia była, liturgia była, była czynnością zamkniętą. W niej mogli uczestniczyć tylko ludzie ochrzczeni, tak? Czyli ci ludzie, którzy się fascynowali chrześcijaństwem, chcieli pójść za Chrystusem, oni nie byli dopuszczani do uczestnictwa w liturgiach. Oni mogli słuchać tylko Pisma Świętego, homilii. Oni mogli być uczestnikami tylko tego nauczania właśnie opartego na Ewangelii, natomiast cerkiew swojego nauczania jeszcze na tym nie kończy. W tradycji cerkiewnej mówi się o nauczaniu mistagogicznym, czyli nauce o tajemnicy Bożej. I ta nauka o tajemnicy Bożej, objawienie tej Bożej tajemnicy dokonuje się w Eucharystii. Poganie, zwróćcie uwagę na stare rzymskie kroniki, gdzie mówią, że o, chrześcijanie to krew jedzą. Tak, za to oskarżali pierwszych chrześcijan. Oni nie rozumieli, czym jest Eucharystia dla chrześcijan. To tak jak plotka, która gdzieś tam rośnie. Oni nigdy nie byli na tym obecni, ale słyszeli, widzieli, że prawdopodobnie oni tam śpiewają ciało Chrystusa. A, jedzą ludzkie ciało, tak? Jedzą krew Chrystusa. I dochodzi do takiego zbudowania pewnego mitu. To jest ukryte przed ludźmi. Ta mistagogia, tajemnica o zbawieniu, o tym, że będzie sąd ostateczny, że będzie powtórne przyjście. To są Boże tajemnice, które były objawiane w cerkwi dopiero ludziom ochrzczonym. Więc nauka, wprowadzenie do wspólnoty wiary była rozbita na dwa kroki. Pierwsze to jest prosta ewangelizacja, która opierała się na tym, żeby zrozumieć, kim był Chrystus, czego nauczył w Ewangelii, na przykład kazanie na górze, błogosławieństwa, tak? Przykazania Boże, kochaj Boga, kochaj bliźniego i tak dalej. A później po chrzcie człowiek dowiadywał się o wszystkim tym, czego Chrystus tak naprawdę dokonał, że to nie było tylko ukrzyżowanie i zmartwychwstanie trzeciego dnia, ale że przez to zmartwychwstanie Bóg zniszczył wrota piekielne, że Bóg wyprowadził wszystkich sprawiedliwych z Hadesu, że Bóg dokonał przeobrażenia całego świata, tak, przemiany i tak dalej. To były kazania mistagogiczne, które były głoszone tylko dla ochrzczonych. Więc katechumeni byli tymi ludźmi, którzy uczyli się o Chrystusie i dochodzili w swojej świadomości wiary do tego, że znali symbol wiary. musieli znać symbol wiary, jako taką najprostszą definicję tego, w co wierzymy. I to jest tak naprawdę, symbole wiary to najstarsze definicje chrzcielne. Właśnie one przed chrztem były wymagane od katechumenów. Każdy katechumen, który chciał zostać ochrzczony, musiał znać symbol wiary, ale nie tylko znać i wyrecytować. Musiał się z tymi słowami zgadzać, musiał w to po prostu wierzyć. Więc przygotowanie do chrztu nie ograniczało się jedynie do wiedzy, ale też do tego, żeby ten człowiek mógł to zrozumieć, przyjąć, zaakceptować, uwierzyć. I dlatego okres katechumenatu trwał, powiedzmy, w IV wieku. Ta instytucja katechumenatu rozwinęła się, katechumenat, trwał 3-4 lata. I w tym czasie ci ludzie uczestniczyli w pierwszej części liturgii, czyli w czytaniach, w homilii. I później mieli opuścić świątynię, albowiem miała nastąpić wielka tajemnica wiary, czyli Eucharystia, misterium, w którym oni nie mogli uczestniczyć. I przed wyjściem cała wspólnota z duchownym modliła się za katechumenów. Pomódlmy się za katechumenów. Na koniec tej modlitwy duchowny błogosławił każdego katechumena, kładł im rękę na głowę, co oznaczało te błogosławieństwo, modlitwę, i oni opuszczali świątynię, a wierni pozostawali, aby złożyć Bogu ofiarę, chleb i wino i przyjąć Eucharystię. I ektenia katechumenów, nasza dzisiejsza, to jest pozostałość właśnie tej praktyki. Już nie każdemu duchowny kładzie rękę na głowę. W IV wieku święty Jan Chryzostom mówi, że katechumenów było już tak wielu w świątyni, że duchowni przestali błogosławić ich indywidualnie, a wspólnym błogosławieństwem pokój wszystkim, tak? Czyli jednym znakiem krzyża obejmowali wszystkich tych, którzy mieli opuścić świątynię. I to była modlitwa za nich. I to dalej jest modlitwa za nich. Pytanie, celowa i czy potrzebna dzisiaj, czy nie? Krótka odpowiedź. Potrzebna. Instytucji katechumenatu nie ma, prawda? Ale czy nie ma wśród nas osób, które poszukują prawdziwej wiary, które zmierzają do Chrystusa, których my w różny sposób i duchowni, i wierni przez swój przykład życia, przez swoją modlitwę wprowadzamy do wspólnoty wiary? Są takie osoby. Właśnie za nich się modlimy. Za tych, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni, a może w dzisiejszych czasach również i za tych, którzy byli ochrzczeni w dzieciństwie, ale pogubili się w swojej wierze. Może to za nich jest ta modlitwa, żeby stali się nie tylko zarejestrowanymi chrześcijanami, ale takimi chrześcijanami z krwi i kości. Tak mówią niektórzy duchowni i moim zdaniem praktyka, która do dzisiejszego dnia zachowuje tą ektenię, jest słuszna. Dawniej chrzty odbywały się w określonym czasie. Święto Epifanii, czyli chrztu Pańskiego Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę. Później w inne wielkie święta, a już po wiekach w każdym możliwym terminie można było ochrzcić człowieka. Były to wydarzenia dla wspólnoty ważne, gdzie gromadzili się nie tylko chrzestni, ludzie, którzy mieli zostać ochrzczeni, ich najbliżsi, ale gromadziła się cała wspólnota. Wszyscy się modlili za tych nowo wstępujących do wspólnoty wiary. To było w trakcie nabożeństwa, w trakcie liturgii. Zwróćcie uwagę, nabożeństwo Wielkiej Soboty to jest relikt liturgii chrzcielnej, kiedy kolor szat, które są zmieniane w Wielką Sobotę rano, wcale nie jest związany z tym, że to Chrystus już zmartwychwstał, bo to wciąż jest Wielka Sobota i mimo, że zmienione są z szaty na białe, to słyszymy, damo uczyt wsiaka płeć człowiecza, niech milczy wszelkie stworzenie ludzkie. To jest wciąż Wielka Sobota, to jest wciąż Chrystus w grobie, prawda? Ale zmienia się szaty z ciemnych na białe ze względu na chrzest, na to, że oto ochrzczeni weszli i oni byli w białych szatach. I to inspiruje nas współcześnie w XXI wieku, żebyśmy również i my to ukazali w symbolu zmiany koloru szat na białe. Chrzest to był ważny, to było ważne wydarzenie. I dzisiaj niektórzy liturgiści, niektórzy spośród ludzi zajmujących się właśnie tradycją, obrzędowością prawosławną, mówią, że w takim wypadku w tygodniu paschalnym nie jest potrzebna ektenia za katechumenów, bo przecież przed Paschą wszyscy katechumeni zostali ochrzczeni. Uważam, że to jest faryzeizm kolejny w tym momencie i takie szukanie usprawiedliwienia w jakichś starych historycznych praktykach, bo już tłumaczę, że nie każdy katechumen w Wielką Sobotę był ochrzczony. Że byli ci katechumeni, którzy na chrzest czekali kilka lat. I to oznacza, że w tygodniu paschalnym nawet przed wiekami ta teoria o tym, że na Paschę nie trzeba się modlić za katechumenów, była niewłaściwa. A dzisiaj wydaje się, w dzisiejszych czasach i w dzisiejszej złożonej sytuacji wielu osób nie brakuje wokół nas katechumenów. Może oni nie są widoczni, może oni nie wychodzą w trakcie nabożeństwa w określonym momencie, czy nie skłaniają głowy tam, gdzie wtedy, kiedy trzeba, ale takie osoby są i za nie warto się modlić. Za te osoby, które poszukują swojej drogi do Chrystusa, a nawet rozciągnąć tą modlitwę nie tylko za tych, którzy należą do instytucji katechumenatu, ale są nawet ochrzczeni, tylko właśnie brakuje w nich tej wiary. Przeczytam kilka wezwań z tej ekteni. Pomódlcie się, ogłoszeni Gospodziewi. Katechumeni, pomódlcie się do Pana. Gospodzie pomiłuj. To jest jedyny moment na tej liturgii, kiedy katechumeni już mogą też wspólnie z wiernymi, wspólnie powiedzieć: Panie, zmiłuj się, tak? Oni też się modlą. A teraz drugie wezwanie. Wierni o ogłoszonych pomodlim się, do Gospodzie pomiłuj ich. Zwróćcie uwagę. Pierwsze wezwanie było do katechumenów. Pomódlcie się ogłoszeni Gospodziewi. Pomódlcie się katechumeni, tak? No i rozumiemy, że jeżeli katechumenów nie ma w cerkwi, to możemy to ektenię opuścić. O nie! Bo drugie wezwanie moje, wierni, pomódlcie się za katechumenów. Niech Bóg ich zbawi. Wierni, to do nas już, tak? Dalej, można powiedzieć, to jest jedna prośba, która jest zdaniem złożonym, oddzielonym przecinkami, gdzie diakon stopniuje nam po przecinku, po przecinku, po przecinku różne intencje. Posłuchajcie. Wierni o ogłoszonych pomodlim się, da Gospodź pomiłuje ich. To jest w pierwszej frazie, czyli niech Bóg zbawi ich. I dalej mówi bez wstępu, ogłosić ich słowem istiny, napełni ich słowem prawdy, odkryje im Ewangelię prawdy, odkryje im Ewangelię prawdy, sojedinić ich świętej swojej sobornej i apostolskiej cerkwi. Niech połączy ich ze swoją soborową i apostolską cerkwią. I tu dopiero pada kropka. Spasi, pomiłuj, zastupij i sochrani ich Boże Twojej błogodacią. Zbaw, zmiłuj się, ochroń i wstaw się za nich Boże łaską swoją. Widzicie, to są wezwania, które tak naprawdę, jest kilka kolejnych wezwań, które każde z nich możemy uzupełnić o takie słowo wprowadzające. Diakon skraca to, mówiąc jakby to wszystko w jednym zdaniu, ale można było powiedzieć, wierni o ogłoszonych pomolim się, do Gospodź pomiłuje ich. Wierni o ogłoszonych pomolim się, da ogłosić ich słowom istiny. I znów wierni i wierni i wierni. Tak jakby te wprowadzenie można przy każdym tym wezwaniu ponowić. Chodzi o to, że przed wyjściem tych katechumenów my chcemy pokazać, z jaką intencją oni przychodzą, że mają się stać członkami naszej wspólnoty i my za nich się modlimy. W dzisiejszych czasach, jak już powiedziałem, można się modlić za tych wszystkich ludzi, którzy są zabłąkani i nie przynależą do wspólnoty wiary, za członków naszych rodzin, którzy mają z wiarą na bakier i za tych wszystkich, którzy być może świadomie czy nieświadomie zrezygnowali ze swojej religijności i duchowości. Skoro dzisiejsze czasy są określane jako czasy laicyzacji, to tym bardziej taka ektenia powinna być na miejscu i powinniśmy się jako wspólnota za takie osoby modlić. I padają słowa, ogłoszeni głowy wasze Gospodziewi przykłonicie. Katechumeni, skłońcie wasze głowy przed Panem. To relikt tej historycznej praktyki, że w tym momencie po modlitwie, w której uczestniczyli katechumeni, to duchowny nad nimi się modlił, prosił w ich intencji Boga, jakby podsumowywał tą modlitwę, błogosławił ich i oni opuszczali świątynię. Słowa skłońcie wasze głowy właśnie po to, żeby duchowny mógł pobłogosławić. Kiedyś dotykając, kładąc swoje dłonie na głowach katechumenów, a później już błogosławiąc ich z dala. Zwróćcie uwagę, że ta sama metoda błogosławieństwa znana jest w prawosławiu, w innych nabożeństwach jest skierowanych również do wiernych. Również wierni, jeżeli duchowny błogosławi, to na znak przyjęcia tego błogosławieństwa skłaniają głowę. Więc jest to pewien naturalny gest. Tylko to wezwanie jest skierowane wyłącznie do tych, którzy mają opuścić teraz świątynię, którzy są jeszcze nieochrzczeni. To nie jest znów kwestia czytelności i zrozumienia naszego nabożeństwa, tak? Czy rozumiemy, że te słowa są do nas skierowane, czy czynimy rzeczy automatycznie w cerkwi, czy rozumiemy treść i kontekst tego akurat wezwania. O co modli się w tym momencie duchowny? Gospodzie Boże nasz, Panie Boże nasz, i że na wysokich żywy i nasmierenny ja priziraje, który żyjesz w wysokościach i na pokornych spoglądasz, i że spasienie rodu człowieczeskiego mu nis posławi, który zesłałeś zbawienie dla rodu ludzkiego, jedynorodnego Syna Twojego i Boga, Gospoda naszego Jezusa Chrysta, jednorodzonego Syna Twego i Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pryzry na raby Twoje ogłoszenie, spójrz na sługi Twoich, na Twoje sługi, katechumenów. Podkłońszy ja Ciebie swoja wyja, którzy skłonili przed Tobą swoje karki. I spodobi ja i pozwól im, wo wremia błago pouczno je. W dobrym czasie, w odpowiednim czasie, bani paki bytia, kąpieli odrodzenia, ostawienie grzechów i odzieżnie nietlenia, czyli tej kąpieli odrodzenia, odpuszczenia grzechów i odzieży nieśmiertelności. Sojedini ich świętej Twojej sobornej apostolskiej cerkwi, zjednocz ich ze świętą Twoją soborową i apostolską cerkwią i sopryczli ich i zbranemu Twojemu stadu i przyłącz ich do wybranego Twojego stada. To jest modlitwa za te osoby. Widzicie, jakby niejako to, o czym w Ekteni wzywa diakon wiernych do modlitwy, to samo duchowny tymi samymi słowami praktycznie modli się do Boga i Jego prosi o to, żeby on miał w tym udział, żeby to Bóg ze swojej wysokości dopuścił, żeby to wszystko się dokonało. I to jest kwestia tutaj jakby też oceny naszej drogi życiowej. Czy to jest tak, że ja wybrałem Chrystusa, czy to jest tak, że tak naprawdę to Chrystus wybrał mnie i jeżeli ja tylko jestem przychylny temu, tej Bożej woli i podążam za nią, to dojdę do wspólnoty wiary. To często jest pytanie, czy to jest efekt moich zasług, mojego egoizmu, czy błogosławieństwa Bożego. Człowiek pokorny i wierzący powie, że to Bóg mnie tak doprowadził do takiej drogi, a człowiek pyszny powie, że to ja sam doszedłem do wszystkiego. Tutaj w modlitwie jest jakby taka odpowiednia proporcja tego wszystkiego, prawda? Taka ewangeliczna. I kończy się to, ta ektenia wezwaniem Deity z nami, sławiat, to wszyscy słyszą, to jest czytane na głos już, Deity z nami, sławiat, pryczesnoje i wielikolepuje imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno i w wieki wieków. Amin. Niech i ci z nami, czyli katechumeni, niech i oni z nami wychwalają najświętsze i największe imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Czyli jak każda modlitwa, ta również kończy się wysławieniem Boga i takim oczekiwaniem, że chcemy, żeby ci katechumeni razem z nami chwalili, czyli razem z nami byli do końca nabożeństwa, czyli byli ochrzczonymi, czyli przeszli tą drogę. Ektenia jest ważna. Problem redukcji tychże ektenii sprawia, że zapominamy, modlimy się tylko za siebie, za tych, którzy przynależą do wspólnoty, a za tych, którzy potencjalnie mogą się stać członkami naszej wspólnoty. już na nich nie ma czasu w tym momencie. Jeżeli rozumiemy, że to jest liturgia, wspólne działanie, to powinniśmy zrozumieć, że powinno ono dotyczyć nie tylko nas, ale i całego świata. Ono jest uniwersalne, tak jak uniwersalna jest ofiara Chrystusa. Po tej ekteni katechumeni wychodzili ze świątyni. Po tej ekteni duchowny na ołtarzu rozpościerał antymins, czyli tą chustę, która symbolizuje błogosławieństwo biskupa na sprawowanie liturgii, tą chustę z wizerunkiem złożenia do grobu Chrystusa, tą chustę, w której zaszyte są relikwie. Tak? Antymins z łaciny antimensio zamiast stołu sprawiał, że na tym materiale duchowny mógł sprawować liturgię w każdym miejscu, czy to w oświęconej cerkwi, czy to w dzikich ostępach w czasach prześladowań. Tak to zostało do naszych czasów. Duchowny współcześnie nie może sprawować liturgii bez antyminsu. Antymins musi być podpisany i błogosławiony przez biskupa jako tego, który sprawuje kanoniczną opiekę nad wszystkimi wspólnotami. Więc duchowny bez antyminsu nie może sprawować liturgii. W starej praktyce antymins właśnie po wyjściu katechumenów był rozpościerany, kończyła się liturgia, jakby ta część liturgii słowa, liturgii katechumenów, tak ją nazywa się w podręcznikach, a zaczyna się fragment liturgii wiernych. Dzisiaj te rozłożenie antyminsu dosyć symbolicznie rozpoczyna się już po przeczytaniu Ewangelii i po wygłoszeniu homilii, a więc w czasie ekteni żarliwej jest pierwsza część antyminsu rozkładana, kiedy wspomina się władze cerkiewne, otwiera się dolną część antyminsu i to tak symbolicznie, bo na dolnej części antyminsu jest najczęściej podpis biskupa, który wskazuje, dla jakiej cerkwi ten antymins został przekazany i przez jakiego biskupa, i pada tam data, jest takie sygnowanie tego antyminsu. To jest, dlaczego jest on otwierany teraz wcześniej? Kiedy biskup sprawuje nabożeństwo, on otwiera dolną część, sprawdza, czy liturgia może być sprawowana, tak? Czy kanonicznie nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby w tej cerkwi sprawować liturgię. Pod jakiego biskupa podlega ta cerkiew i tak dalej. To jakby kwestia taka kanoniczna się tutaj odbywa. To, czy on jest otwierany wcześniej, czy później, jakby większego znaczenia nie ma. Natomiast to pokazuje, że pewna część nabożeństwa się skończyła już. Część, kiedy słuchaliśmy i mówiliśmy. A teraz czas zacząć działanie. Czym jest to działanie? To jest złożenie Bogu ofiary. I to jest początek liturgii wiernych. Zwróćcie uwagę, liturgia wiernych, liturgia słowa, liturgia katechumenów koncentruje się na dwóch elementach. Wysłuchaniu słów Bożych, nauki Bożej, Ewangelii, listów apostolskich i wygłoszeniu Bogu naszych próśb, wezwań i tych globalnych dotyczących całej wspólnoty i nawet tych indywidualnych dotyczących mnie konkretnie, tak? A liturgia wiernych również ma dwa cele. Złożenie naszej ofiary, wcześniej przygotowanej na proskomilii, chleba i wina. Złożenie naszej ofiary i prośbę Boga o przemianę tej ofiary i przyjęcie przeobrażonej ofiary, czyli już nie chleba i wina, a ciała i krwi. I jeżeli mamy sobie w najprostszy sposób uporządkować jakby znaczenie naszego wspólnego uczestnictwa w liturgii, ograniczmy to do tego. To jest bardzo czytelne w tym momencie. Bardzo konkretne cele są dla mnie stawiane. Słuchaj, módl się, złóż ofiarę, przyjmij dar. I jeszcze jeden element, o którym trzeba wszystkim nam przypominać, tak jak dzieciom, które dostaną cukierkę od babci. I co mówi się na koniec? Dziękuję. Tak? I podziękowanie. Ta modlitwa za ambonę, pamiętajcie o tym. Jest, nawet jest wyodrębniona z liturgii. Cała liturgia dzieje się w prezbiterium, prawda? A na koniec liturgii duchowny wychodzi przed schody na dół, tak jakby staje razem z ludźmi, bo właśnie razem z ludźmi chce Bogu podziękować. Tak? To jest ten moment podziękowania. Właśnie po to on wychodzi, żeby pokazać, że my wszyscy przed Bogiem jesteśmy równi. Tak? Ale zwróć uwagę, można o liturgiach mówić bardzo długo. My mówimy już dosyć długo, prawda? A tak na dobrą sprawę to są bardzo proste i naturalne, z serca płynące rzeczy, które możemy i powinniśmy robić wobec Boga. Więc z jednej strony jest to piękne i przepełnione głębią i bogactwem, z drugiej strony, jeżeli popatrzeć tak od strony serca, są to najbardziej proste reakcje. Tak jak głodnemu dać chleb, tak jak spragnionego napoić, to co Chrystus w Ewangelii nierzadko mówił. Tak samo i liturgia odpowiada na nasze podstawowe potrzeby. Skończyliśmy liturgię słowa. Chciałbym jej chyba na dzisiaj też skończyć. Nie skończyliśmy ektenii. To znaczy zostały przed nami jeszcze dwie ektenie wiernych. Katechumeni opuścili świątynię. Zostali sami wierni. I ci wierni teraz przygotowują się do tego, żeby przenieść ofiarę i przedłożyć ją Bogu. Ale o tym porozmawiamy za tydzień. Więc dziękuję.
Radio Ortodoksja.